Jestem parobeczek i wesoło żyję. Co se w dzień zarobię, to wieczór przepiję. Co se w dzień zarobię, to wieczór przepiję. Ola Boga Świętego, co to komu do tego? Ola Boga Świętego, a kapela gra. Ola Boga Świętego, co to komu do tego? Ola Boga Świętego, a kapela gra. Jestem paroweczek i wesoło żyję. Co se w dzień zarobię, to wieczór przepiję. Co se w dzień zarobię, to wieczór przepiję. Ola Boga Świętego, co komu do tego? Ola Boga Świętego, a kapela gra. Ola Boga Świętego, co to komu do tego? Ola Boga Świętego, a kapela gra.
Ta kapela, która gra Ola Boga Świętego, Ola Boga Świętego, to Litka i Marcin Pospieszalscy, którzy od Lubrzy towarzyszą w naszej podróży do źródeł. Wracamy do źródeł. Partner Bank PKO, Bank Polski. Byliśmy w Lubrzy, byliśmy w Szamotułach. W Szamotułach, to od razu Państwo posłuchają, była, albo najpierw się przywitam, zdejmuję kapelusz. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Warszawa, witam słuchaczy Radia Nadzieja, witam słuchaczy Radia Wnet oczywiście. Kapelusz zdjęty, to może zdejmę też buty, żeby zobaczyć, czy dziś można boso chodzić po trawie. Można boso dzisiaj chodzić po trawie. Wczoraj nie można było, bo wczoraj padał deszcz w Szamotułach, było zimno. Dzisiaj tu, gdzie jesteśmy, jeszcze nie zdradzę nazwy miejscowości, tu, gdzie jesteśmy, jest ciepło. Taki poranek z słońcem, które prześwituje przez chmury. Wczoraj w Szamotułach po programie, to zdradzę Państwu, bo to jest reguła naszej spółdzielczej wycieczki naszej spółdzielni, jest rozmowa. Rozmowa o tym, co można zrobić, przyjeżdżają ludzie, robią rozmaite rzeczy, zwiedzamy, patrzymy, przyglądamy się i wiemy, że w miejscach, w których byliśmy, że do tych miejsc trzeba wrócić, że źródła, widzimy źródła, ale jeszcze nie o wszystkich wszystko wiemy. Wczoraj po poranku taka była miła, rodzinna, muzykująca atmosfera, tak jak to w domu Pospieszalskich pewno bywa często. Posłuchajmy takiej krótkiej jam session. Jam session w Szamotułach, a teraz jesteśmy w Tucznie. Tuczno to jest miejsce, do którego przyciągnął nas profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Siedzi teraz, patrzy na mikrofon, patrzy na Lecha Rusteckiego, patrzy na Piotra Broniatowskiego i kiwa z uśmiechem głową, bo jest powód do tego uśmiechu. Dzień dobry, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie panów, witam serdecznie radiosłuchaczy.
Tuczno to?
Ładna miejscowość, około 4000 dusz, no może trochę więcej. Sama nazwa pochodzi, chyba tak przynajmniej przypuszczają, ponieważ jest tu sporo jezior, sporo rzek i również brud był, gdzie no, łupiono podróżnych, a mgły były, w związku z tym mówią, że nazwa Tuczno pochodzi od tuczy, czyli od mgły.
Mgły dzisiaj nie ma. Jesteśmy teraz na parafii, jesteśmy na probostwie, patrzymy na taką piękną, zieloną dolinkę. Po lewej stronie mojej jest stary młyn, za nami stary kościół, a przed nami, poza dwoma domami, nieskończony ocean przyrody.
Tak, rzeczywiście jeszcze za nami, za plecami jest jeszcze zamek, zamek Wedlów, który w tej chwili no, tętni życiem, bo jest okres wakacyjny. Natomiast, jak tutaj pan redaktor wspomniał o tym młynie, różnica poziomów między jeziorem przy zamku, a jeziorem poniżej po prawej naszej stronie jest 8 metrów i dlatego jest tu młyn. Przepiękny młyn, jeszcze jak przyjechałem tutaj 20 lat temu, pracował w układzie poziomym, bez jednego i części metalowej, cały drewniany, i jeszcze mielił mąkę. Był to taki pan, chodziły kozy i nawet miał zamiar, że tutaj na tym młynie zrobić dosyć duży interes. Niestety mu się to nie udało, jak często bywa w Polsce, a w tej chwili jest tutaj hotel.
Młyn, który teraz już młynem nie jest.
Jest hotelem, jest hotelem.
Hotel z dwoma oknami, hotel z drugiej strony są okna, rozumiem.
Tak.
Bo teraz powiedziałem po lewej stronie, to jest zachód?
Po lewej stronie w tej chwili tak, to jest zachód, tak. Po lewej naszej stronie jest zachód, na wprost naszej twarzy jest północ mniej więcej, wschód. I południe.
Czyli jesteśmy Tuczno, 120 km do Szczecina.
Idealnie.
120 km do Poznania, 140 km do Bałtyku.
Też.
A ile do granicy niemieckiej? Do granicy niemieckiej w prostej linii?
Z 80 km.
80 km do granicy niemieckiej. Dwie wielkie przygody mieliśmy w Tucznie. Państwo wiedzą, że w czasie naszej podróży wracamy do źródeł, spotykamy wiele niespodzianek, wiele miejsc nas zaskakuje swoim urokiem, swoją historią, swoimi skarbami. Tak też było w Tucznie. Spodziewaliśmy się, przyjeżdżając do profesora Jana Szyszko, że będziemy obcować z przyrodą, że będziemy podziwiać, że razem z nim wjedziemy do lasu, że zobaczymy żuczki, że zobaczymy i będziemy mieli piękną opowieść o tym, co przyroda ma w sobie, jakie skarby i co ukrywa pole, co ukrywa las, co ukrywają przed ludźmi i ludzkimi oczami bobry. I taką opowieść zaraz będziemy mieli, ale była druga opowieść, która była równie ciekawa, a może nawet ciekawsza, bo zaskakująca. To była opowieść o historii Tuczna i o kościele. Kościół znajduje się w tej chwili, myślę, że około 50 metrów od naszego studia. To jest kościół bardzo stary. To jest kościół, w którym ocalały wielkie dzieła sztuki. Po tym kościele oprowadzał nas ksiądz proboszcz Włodzimierz Bartkowiak.
To, co się udało znaleźć w różnych źródłach niemieckich, polskich, tu zostało zgromadzone i udostępnione dla zwiedzających, żeby widzieli, jak jest bogata przeszłość tej ziemi. Bardzo bogata przeszłość.
Zaczyna się w którym roku tutaj?
Tutaj mamy zapisy z czasu Bolesława Chrobrego. To jest rok 994, kiedy on przeprawia się przez Noteć, dochodzi do Szczecina, zajmuje Tuczno i Człopę, wyznacza władykę Człopy, dzierży kraja swoim wojewodą i jest jego ojcem chrzestnym. To są pewne dane, bo one się też powtarzają w źródłach niemieckich. I cały ten tutaj spis, który jest też na stronie internetowej parafii, mówi o wielkim bogactwie historycznym tej ziemi.
A w kościele księgi zachowały się od którego roku?
Najstarsze, które ja widziałem, to jest oryginał ufundowania ołtarza z połowy XVII wieku. Oryginał, po łacinie. Na pewno są starsze, ale już są w archiwach. Ja ich nie widziałem.
Wędlowie ufundowali ołtarz?
Tu wszystko wędlowie. Wszystko. To jest ich prawda, no, jak to powiedzieć, specjalna piecza nad tym wszystkim była. I całe posadzenie kościoła w tej chwili, który jest, to jest już barokowe, po zniszczeniach, po reformacji, to właśnie jest Wedlów, na pewno.
A ta rodzina Wedlów żyje gdzieś jeszcze? Czy
nie, już ostatni potomek zmarł na początku XVIII wieku, bezpodobnie. Tutaj byli, prawda, przedstawiciele rodzin wedlowskich, ale to bocznych linii, jak szkoła nadawała imię Wedlów Tuczyński, bo oni się nadawali potem Tuczyńscy, spolonizowali się i zajmowali stanowiska, prawda, królewskie, brali udział w bitwie pod Grunwaldem, pod Wiedniem również byli, uczestniczyli w wyprawach, czy w poselstwach, które król ich wysyłał, byli znani tutaj w Wielkopolsce.
Czyli uznawali władzę króla polskiego.
Tak, oni byli podwładni króla polskiego. To już od Kazimierza Wielkiego, potem Łokietek już ostatecznie sprawę załatwił. Wykupił te ziemię i oni zostali uwolnieni spod wpływu Brandenburczyków, nowej marchii.
I tak było do pierwszego rozbioru Polski?
Tak, te ziemie były do 1772, były tutaj, to była Wielkopolska, a kościół to diecezja poznańska, znaczy się arcybiskupstwo poznańskie i do pierwszy rozbiór do tej pory. Ale mamy listy pochodzące z połowy XIX wieku, pisane po polsku tutaj, adresy po polsku pisane na kopertach, mimo że to już były Prusy. Czyli tu Polska się zachowała. I wiele nazwisk w dokumentach też polskich.
Jak ksiądz proboszcz przybył tutaj 4 lata temu, znalazł ksiądz jakiś skarb? Coś księdza zaskoczyło?
No ja po prostu znalazłem dużo archiwalnych materiałów. Najstarsze pismo to było z końca XVIII wieku. Tak, znalazłem rykopis. Z XVIII wieku i wiele materiałów, no na wagę to około 80 kg.
Ale i co? Będzie to kiedyś, to wszystko kiedyś jest, dostępne dla,
to wszystko
dla
jest,
zwiedzających, dla ludzi?
Nie,
dla
to jest,
tych,
to jest przekazywane w tej chwili do archiwum w Koczalnie, ponieważ musi być wszystko zrobione w ten sposób, że trzeba najpierw je odkazić, zabezpieczyć w sposób prawidłowy i dopiero one będą dostępne w archiwum koszalińskim.
I gośćmi poranka są profesor Jan Szyszko i ksiądz proboszcz Włodzimierz Bartkowiak. Dwaj panowie, których marzenia tutaj w Tucznie się spełniają. Ksiądz proboszcz przyznał się do tego, że zawsze marzył, żeby być w prawdziwym kościele. I to się zdarzyło. Prawdziwy, stary kościół jest, do którego klucze są, zamki mają po 300 albo po 400 lat, zamki działają, klucze działają, wszystko działa. Z kolei profesor Jan Szyszko ma tutaj swoje ulubione robaczki w ilościach po prostu nieskończonych. Zaraz powiemy Państwu, ile tu jest gatunków na metrze kwadratowym, jakie to są gatunki i po co te gatunki zbieramy, po co je badamy, po co je szpilkami przyczepiamy do plansz, a potem te plansze wkładamy do gablot, a te gabloty wkładamy do szaf, po co my je i co z tego wynika. Najpierw możemy rozpoczniemy, a do tego jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, mianowicie sąsiedzi przez miedzę. Jest między księdzem proboszczem a profesorem Janem Szyszko płot, ale ten płot nie został postawiony w wyniku zatargu granicznego, tylko ksiądz proboszcz posiada dwie młode, śliczne jamniczki, a profesor Jan Szyszko posiada jednego już starszego, sympatycznego kolegę, kumpla.
Tak jest.
Kumpla, który ten płot właściwie zwierzynę rozdziela, a nie ludzi.
Ale ze względu na bezpieczeństwo, bo mój to jest pies.
Ze względu na bezpieczeństwo, tak? Czy ksiądz, czy sąsiad jest miłym sąsiadem?
Tak, no nieraz bywa, że czy reśnie zerwie, albo prawda, zerwie też porzeczki, ale to za moją zgodą i za aprobatą.
Ale za to porzeczki się nie marnują.
Tak jest.
Bo wszystko, cokolwiek daje natura, jest wtucznie przerabiane na produkty wyższego rzędu.
Tak jest. Wysokokaloryczne nieraz.
Nic się nie marnuje, ponieważ poranek wnet, podróż do źródeł. Wczoraj z jednego źródła korzystaliśmy, to jest ze źródła Beczułki, gdzie 10-letni wspaniały miód pitny sobie leżakuje.
Ale zrobiony z miodu z krzywdy księdza proboszcza. Tak, bo moje pszczoły przychodzą tutaj do księdza na facelię, na kwiatki, takie inne rzeczy, prawda? I to jest krzywda księdza proboszcza.
Pszczołom płot nie przeszkadza. Przylatują, zapylają, wracają do ula, wracają do siebie, tam miód robią, a potem pan profesor ten miód przerabia na...
No któż by, panie redaktorze, źle miodu zjadł, prawda? Tak. No to trzeba go przecież rozpuścić trochę. I żeby studenci mieli co wypić. To jest miód pitny, polski, tradycyjny miód pitny, robiony z polskiego miodu i z księdza proboszcza kwiatów. Tak.
10-letni miód. Ksiądz proboszcz wczoraj otworzył przed nami drzwi kościoła. Drzwi kościoła są pewno cały czas otwarte, ale oprowadził nas po tym kościele. Otworzyły się drzwi, weszliśmy do środka i zobaczyliśmy co?
Przepiękny kościół.
Z którego wieku?
Kościół, który został budowany na początku XVI wieku, dokładnie 1522. Powstał na miejscu poprzedniego kościoła, ufundowany oczywiście przez Tuczyńskich, Wedlów Tuczyńskich, w stylu późnogotyckim, ceglany i to też jest styl pomorski. Dzięki temu ten kościół był większy niż były tutaj potrzeby. Bo też i na pewno Tuczyńscy chcieli się pochwalić przed innymi możnowładcami Wielkopolski, że stać ich na taki kościół. To też podnosiło ich renomę i jakieś znaczenie w społeczeństwie. Piękny kościół, dobrze wyposażony, bogaty. Więc ten kościół powstał jako świadectwo tamtych czasów, przepięknych czasów, dbałości o kulturę, zachowanie wiary w ludzie. Jakiegoś znaczenia rodu tutaj, którzy oni uważali, że oni tutaj wnoszą przede wszystkim kulturę, oni wnoszą postęp, oni tu wnoszą porządek prawny, oni tu wnoszą jakiś rozwój gospodarczy i Kościół jest świadectwem właśnie takiego działania, między innymi.
I wnoszą tu też potrzebę obcowania z dziełami sztuki, z czymś pięknym. Ołtarz w kościele, z którego wieku pochodzi, kto go stworzył?
No więc trzeba przyznać, no taką myśl jakaś się zachowała, że w czasach, kiedy ten kościół powstawał, tutaj w Tucznie stały domy gliniane, kryte strzechą, a kościół był murowany, bardzo wysoki, o pięknych dzwonach, o pięknym brzmieniu dzwonów, pięknych ołtarzach, które kolejno było fundowane przez członków rodziny właśnie Wedlów Tuczyńskich i miały wprowadzać wiernych no zupełnie inny świat. Przekroczenie progu kościoła to było wejście zupełnie w inny świat. I ten duch do dzisiaj pozostał, bo kto wchodzi do tego kościoła, to czuje się zupełnie inaczej. Jest jak gdyby no, takie stanowcze przerwanie z otoczenia, które nas, tak byśmy powiedzieli, no, przygniata nieraz. Kościół wprowadza człowieka w inny świat i człowiek się zupełnie inaczej czuje.
Wyrasta kościół gotycki prosto z zielonej, a czasami pewno białej przyrody. Wchodzimy do kościoła. Ksiądz proboszcz powiedział o dzwonach. Byliśmy wczoraj, dokładnie zwiedzaliśmy kościół. Nie widzieliśmy tylko tego, co jest pod ziemią, bo pod ziemią w każdym kościele gotyckim coś się kryje, coś jest, za to weszliśmy na dzwonnicę, posłuchajmy jak dzwonią tuczyńskie dzwony.
Widać, że to jest, ma prawdziwy dźwięk dzwonu, natomiast ten następny, który teraz uruchomimy, jest żelazny, właśnie też przez pierwszą wojnę światową, to mamy taki dźwięk.
Ten pierwszy dźwięk to dźwięk stary, dzwon dawno temu odlany. Ten drugi dźwięk zmieniony, dlatego że w czasie I wojny światowej potrzebne były produkty na armaty. W związku z powyższym zabrano dzwony, przetopiono na armaty. Jeden najmniejszy dzwon w kościele w Tucznie zostawiono.
Tak, oczywiście. I tutaj na Pomorzu możemy się spotkać właśnie z wieloma takimi dzwonami, które mają też i napisy, na których jest powiedziane, dlaczego ten dzwon tu wisi, kiedy jest wykonany i właśnie są daty po I wojnie światowej. Jak się zakończyła? Jako takie uzupełnienie tych dzwonów, które zostały zdjęte w czasie wojny.
To, co może dziwić kogoś, kto zna historię, że ten kościół i to miejsce przetrwało. Tutaj w 1945 roku szalała Armia Czerwona. Zadaniem Armii Czerwonej było niszczenie centrów miast, które Armia Czerwona zdobywała, a kościół w Tucznie przetrwał.
Z niewielkimi uszkodzeniami, bardzo niewielkimi, kościół przetrwał, bo był im potrzebny do przechowywania rzeczy ukradzionych tutaj na tym terenie. Tu je magazynowano przed wywiezieniem i tak szczęśliwie kościół z całym wyposażeniem został. To jest coś niebywałego, że żadnych wewnątrz zniszczeń nie było.
Ksiądz proboszcz nastał w Tucznie 4 lata temu. Profesor Jan Szyszko jest tutaj od ponad 20 lat, czyli obserwował zmiany w kościele, obserwował poprzedniego proboszcza, zna i poznał i myślę, że się zaprzyjaźnił z proboszczem obecnym. Pod wrażeniem byliśmy tej gospodarczej ręki. Ksiądz proboszcz nie tylko opowiadał o tym, jak piękny jest ołtarz i kto ten ołtarz i kto malował obrazy. Ksiądz proboszcz opowiadał o tym, co trzeba zrobić, co trzeba naprawić, co trzeba wymienić i co najbardziej księdza proboszcza denerwuje. Najbardziej księdza proboszcza denerwują łazienkowe kafelki, które są przy ołtarzu z lewej strony, które oczywiście trzeba wymienić, bo rażą.
Tak, rzeczywiście rażą bardzo mocno. Bardzo się cieszę, że ksiądz Bartkowiak tutaj przyszedł jako młody proboszcz, pełen życia i werwy. Rzeczywiście zrobił sporo porządków. Muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym, co się stało i w podziemiach, zachwycony tym, co się stało i na strychu. Czyli porządki są robione. Poprzedni ksiądz, zresztą wyśmienity ksiądz Jan Jonasz, świętej pamięci, odszedł od nas miesiąc temu. No, był człowiekiem starszym. Mieszkał tutaj ponad 20 lat. Też żeśmy bardzo mocno przyjaźnili się, staraliśmy się rozpocząć remonty. No i z człowiekiem był starszym, żeśmy rozpoczęli odwilgocenie tego całego kościoła. Tutaj taki przyjaciel mój, który zajmuje się konserwacją zabytków, przyjeżdża tutaj, współpracuje, wiem, że z księdzem proboszczem troszeczkę. I no, staramy się cokolwiek tutaj zrobić. Bardzo się cieszę, rzeczywiście porządki, a najbardziej cieszę się z tego, że podziemia są w tej chwili nieudostępniane, a to z tego powodu, że tym ludziom, którzy tam leżą, należy się szacunek i to, co się stało po II wojnie światowej, a więc no, zrujnowane podziemia, zrujnowane trumny, zrujnowane miejsce spoczynku poprzednich tutaj włodarzy, no w tej chwili jest porządkowane, za co chciałem tu serdecznie księdzu Bartkowiakowi podziękować.
Możemy dodać jeszcze, jeżeli mogę, przepraszam pana profesora, trzeba też pamiętać, że rolą księdza to nie jest budowanie i remonty kościołów, tylko to jest duszpasterstwo, czyli opieka, troska duszpasterska, sakramenty, nauczanie, spotkanie z wiernymi i nie każdy ksiądz ma no talent czy możliwości, żeby te sprawy budowlane czy jakieś remontowe załatwić. Po drugie, też są różne okoliczności, które pozwalają. To nie są małe wydatki, więc parafia jako taką nie może sama finansować i są okoliczności lepsze, kiedy można jakieś pieniądze uzyskać i coś zrobić i są gorsze. Więc nie można oceniać nikogo po tym, czy zrobił coś, czy nie zrobił to, bo nie zawsze są takie możliwości.
Chciałbym, żeby ksiądz proboszcz pochwalił się i powiedział, jakie dzieła sztuki są w kościele.
No przede wszystkim najcenniejszy jest obraz w ołtarzu głównym. Mówimy, że on pochodzi ze szkoły Hana. To był słynny malarz, który mieszkał w okolicach Gdańska, w Gdańsku i koło Gdańska. I jego najsłynniejsze dzieło to jest obraz w katedrze w Pelplinie. ten nasz jest wzorowany co do kompozycji, co do, prawda, metody wykonania, klasy wykonania, więc jest, byśmy powiedzieli, na drugim miejscu, ale, ale przede wszystkim jest to wielka sztuka. To nie jest jakieś tam malarstwo, ludowe malarstwo, to jest naprawdę wielka sztuka. Stajemy dzisiaj przed tym obrazem, jesteśmy zauroczeni. Po tylu latach.
Zauroczeni obrazem i po lewej i po prawej stronie dwa portrety monarchów, które znajdują się. Jakich monarchów i dlaczego się tam znajdują?
To więc przede wszystkim monarchowie są tutaj zaznaczeni dlatego, że w czasie reformacji Kościół został przejęty przez protestantów i przez kilkadziesiąt lat był używany przez protestantów. Katolicy byli niszczeni, nie wolno było sprawować praktyk publicznie i dopiero Krzysztof Tuczyński odzyskał ten kościół dla katolików, a król polski przez swoje dekrety i działania królewskie różnego rodzaju, Zygmunt III Waza, o nim właśnie mówimy, no doprowadził do restytucji mienia i własności kościoła i dlatego jego portret tutaj jest. Bo to jest właśnie, jakby to powiedzieć, takie no, dziękczynienie za to odzyskanie, za to, że przywrócił normalność po prostu.
I przywrócił normalność też za sprawą Krzysztofa Wedla?
Tak, bo Krzysztof Wedel przede wszystkim postarał się o to, by starać się odzyskać własność. Mieli oczywiście swoje reskrypty, nadania, przywileje spisane i to przed sądami były największe argumenty, a król był ten właśnie przychylny. Uważał, że protestantyzm jest obcym ciałem i wprowadza tylko nieporządek w państwie i król jako taki no, chciał ten porządek zachować. I przywrócenie dawnego stanu było jak najbardziej w interesie dobra państwa. Jako takiego,
Krzysztof Wedel delikatnym człowiekiem nie był. Nie było wprawdzie aparatów fotograficznych, ale dzięki temu, że został uwieczniony na obrazie, wiemy, jak długą brodę miał i wiemy też, jak wyglądał jego syn, bo Krzysztof Wedel stoi przed swoim synem.
Tak, to jest na obrazie uwiecznione i nie, znaczy na dwóch nawet obrazach, także wiemy dokładnie, jak wyglądał. I druga jego zasługa była jako bardzo ważna, trzeba było odbudować no, warstwę duchową. Dlatego sprowadził tutaj jako pierwszy jezuitów, którzy potem otworzyli w Wałczu słynne kolegium jezuickie.
Kościół stary to też organy. Dzięki temu, że podróżowali z nami i naszą kolorową grupę tworzyli Marcin z Litką, mieliśmy kogo namówić do tego, żeby przy starych organach, lekko rozstrojonych starych organach usiadł. Marcin Pospieszalski teraz o tych organach opowie.
A po co są te dwa rzędy tych klawiszy?
Właśnie nacisnąłeś na pedały i zacząłeś grać.
To ja? Tak pięknie?
Tak. O właśnie, następny. To,
to pan, można grać nogami?
Pan redaktor Krzysztof Skowroński gra nogami. I teraz to, proszę, mamy tu trzy klawiatury. Tak zwany Hauptwerk, czyli to. Pierwszy manuał, drugi manuał Oberwerk. A no i klawiatura pedałowa. Czyli pedal, werk, pewnie po niemiecku. A różnica jest w brzmieniu. Z reguły manuał pierwszy był najgłośniejszy, czyli na przykład manuał drugi trochę cichszy, a klawiatura pedałowa służyła do grania niskich dźwięków.
Służyła do grania niskich dźwięków. Jest teraz godzina 7:37, jesteśmy w Tucznie, opowiadamy o Tucznie, a za zgodą księdza proboszcza Marcin Pospieszalski w gotyckim kościele wykonał dzieło, które jest związane z porankiem wnet.
ksiądz profesor mówił, że tam są czarne i białe klawisze. I czarne to się na pogrzeb gra, a białe to na ślub, tak?
Brawurowe wykonanie Żółtej Łodzi Podwodnej. Marcin Pospieszalski na organach w gotyckim kościele w Tucznie. I ta Żółta Łódź Podwodna teraz nas przewozi na... do wielkiego gospodarstwa, laboratorium profesora Jana Szyszko. Pojechaliśmy w las pojechaliśmy bordowym samochodem, nie terenowym.
C15
fantastycznie przez po tych drogach nas wiózł. Pola, lasy. Od czego zaczniemy? Od żuczków, panie profesorze? Proszę taką leśną przygodę opowiedzieć. Leśnopolną przygodę.
Leśna polna przygoda. Pojechaliśmy na pola doświadczalne, gdzie staramy się naśladować miejscowych ludzi, którzy tu żyli od wielu lat. A świadectwo ich kultury to jest to, co żyje. Bo w sposób użytkowania jest... pochodną tego, co tu występuje i tu się uczymy, albo inaczej odkrywamy to, co miejscowi ludzie tu robili w przeszłości, czyli użytkowali, rąbali lasy, orali ziemię, korzystali z tej ziemi, ta ziemia służyła człowiekowi, a równocześnie nie zniszczyli ani jednego z występujących gatunków, wręcz przeciwnie. Ten bocian czarny, który tu występuje, to jest dlatego, że ludzie odpowiednio użytkują pola, odpowiednio użytkują tą przestrzeń, bocian czarny, dlatego, że nie zniszczyli starych drzewostanów, że są torfowiska, więc ma gdzie polować, ma gdzie przechodzić ten cykl rozwojowy, czyli zakładać gniazdo. I to jest dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności. Jak użytkować przestrzeń, żeby korzystać z tej przestrzeni przyrodniczej i żeby było tego właśnie bardzo, bardzo dużo. I to jest to dziedzictwo, a tutaj my prowadzimy badania, czyli w gruncie rzeczy uczymy się poznawać to, co ci ludzie mieli w swoich jak gdyby genach, użytkować tą przestrzeń. I tu, jak panie redaktorze, można powiedzieć, to jest ogromna krzywda to, co się stało na Rozpudzie. Na Rozpudzie to, co tam występowało, to zachwycało cały świat. To jest dziedzictwo kulturowe tamtej ludności. I tamtą ludność obrażano, mówiono, że nie umie korzystać, że trzeba chronić te zasoby przyrodnicze przed tym człowiekiem. I co się stało? Wyeliminowali tego człowieka, przestał już tam gospodarować, ginął te gatunki, które były z nim związane. Tu się uczymy i uczymy cały świat, jak gospodarować, żeby gatunki występowały. Polska kultura użytkowania przestrzeni jest jedną z najlepszych na całym świecie i to staramy się również światu tu pokazywać.
To, co nas zaskoczyło, to statystyka, liczby. Na przykład ile żuków, ile owadów może mieszkać na 10 metrach kwadratowych pola.
Ile owadów, ile zwierząt w ogóle generalnie. Ale tutaj są z nami już przyszli panowie nadleśniczowie, użytkują, tutaj mają takie bory sosnowe, takie ubogie bory sosnowe, które tu występują. Na hektarze to jest około 15 tysięcy gatunków i kilkadziesiąt milionów osobników.
Na hektarze?
Na jednym hektarze. Można to od razu zamienić na metry kwadratowe. Gatunków może być tyle samo, oczywiście osobników mniej.
I te gatunki, te żuczki są przez naukowców łapane w specjalne pułapki. Tych pułapek nie widzieliśmy.
Ale dzisiaj zobaczycie.
I potem co? One są łapane, żeby pokazać, jakie i na którym metrze żyją i jakie i dlaczego tu występują, a tu nie występują.
Tak, oczywiście, bo to są zwierzęta, które chodzą po ziemi, a jak ktoś chodzi po ziemi, to znaczy, że jest rozsądny. One dokładnie wiedzą, gdzie mają chodzić, gdzie mogą przejść cały ten cykl rozwojowy, czyli gdzie wychować potomstwo. Mają odpowiednie receptory. One się nie mylą. Gdyby się myliły, to by już dawno ich nie było. Jednak się nie mylą, występują tam, gdzie odpowiednie środowisko, a z drugiej strony na podstawie ich występowania można waloryzować albo szacować, oceniać to środowisko, czy ono jest dobre i dla kogo.
I nauka, i naukowiec, profesor jest potrzebny tu po to, żeby stwierdzić, że na łące nieuprawianej występują takie, na uprawianej koszonej takie, na koszonej niezbierane takie, na nawożonej przez taki nawóz takie. Co ginie, co przeżywa i dlaczego ginie, dlaczego przeżywa i dlaczego jest mu dobrze albo źle.
Taki człowiek tym autentycznie steruje, czyli kontroluje. Człowiek stwarza warunki bytowania dla tych gatunków i od jego kultury, współżycia ze środowiskiem zależy to, co występuje. A więc występujące gatunki są świadectwem albo dziedzictwem kulturowym, świadectwem użytkowania w przestrzeni. O ile w Europie Zachodniej są takie kraje, gdzie mamy tylko 30% rodzimych gatunków roślin i zwierząt, to znaczy, że tak w taki sposób użytkowali, to jest ich dziedzictwo kulturowe. O ile mamy 100% występujących gatunków, to jest nasze dziedzictwo kulturowe, a ponieważ w tej chwili świat zaczyna dążyć do tego, żeby renaturalizować środowisko, czyli żeby gatunki powracały, żeby stworzyć im to środowisko, no to tu jesteśmy najlepsi i w tym kierunku kształcimy. I tu, panie redaktorze, są dwa bardzo mocne takie powiązane kierunki badań, ale równocześnie zrozumienia. O ile człowiek przyszedł w jakieś układy przyrodnicze, to te układy przyrodnicze starał się korzystać z nich, czyli użytkować. Te zasoby przyrodnicze kształtowały jego mentalność, a jego mentalność to znowu to, co widzimy, to dziedzictwo kulturowe w formie kościołów, budowli, układów przestrzennych. Czy to jest jedno z drugim powiązane? A więc nie można zrozumieć występujących zasobów przyrodniczych bez historii użytkowania tych terenów, bez znajomości ludzi, którzy tutaj mieszkali, bez znajomości ich historii. To jest niemożliwe.
Ale w XX wieku szczególnie człowiek udowodnił, że też potrafi niszczyć zasoby przyrodnicze. Człowiek często postępował jak barbarzyńca, być może dlatego, że nie było takich laboratoriów i nie było mądrości, którą nabywa się. Czasami jest takie powiedzenie, że mądrość to jest coś, co przychodzi zbyt późno.
Tak, to jest prawda. Rzeczywiście człowiek potrafi zniszczyć i to jest znowu powiązane w pewnym układzie z tym dziedzictwem kulturowym. Zupełnie inaczej wyglądają zasoby przyrodnicze tam, gdzie żyją protestanci, a zupełnie inaczej tam, gdzie żyją katolicy. Tam, gdzie protestanci, była jednak taki pęd do racjonalnego bogacenia się, ale to się odbiło na zasobach przyrodniczych, to można pokazać. Panie redaktorze, cała Natura 2000, system który powstał w krajach Starej Piętnastki, wynika właśnie z tego, że tam zaczęły lawinowo ginąć gatunki ze względu na to dziedzictwo kulturowe i oni muszą to odtwarzać.
To już jest poważniejszy temat i o nim będziemy rozmawiać, o tym, że Natura 2000 to jest zbiór przepisów, które blokują rozwój Polski, które tak naprawdę nakładają, posłużę się tymi jamnikami, które kaganiec przeznaczony dla tygrysa na miłą mordkę jamnika. Czy to jest przenośnia adekwatna, czy nie?
Tak, to jest adekwatne, tylko może odwrotnie. A mianowicie kaganiec jamnika stara się wcisnąć na głowę lwa, tygrysa, czy coś takiego.
A tygrysem jest Polska. Pan profesor Jan Szyszko cały czas się denerwuje, spacerując po polach, po lesie i po swoim domu, że to nie Polska jest liderem tego, co się dzieje w Europie, że to nie Polska wyznacza kierunki dla nowoczesnej cywilizacji i dla rozwoju. Nie w Polsce odpowiada się na podstawowe pytania, bo pan profesor Jan Szyszko uważa, że Polska jest bogatym, pięknym krajem. Co do jednego i drugiego zgadzamy się.
Tak, ja nie tylko uważam, ale mam rację.
Tak, rację też mają, tak chcę wszystko Państwu opowiedzieć, ale może wszystkiego opowiedzieć się nie da, jeszcze o tych bobrach, bo my bobry ścigamy od Lubrzy, w Lubrzy bobra nie znaleźliśmy, tutaj bobra też nie widzieliśmy, ale widzieliśmy dzieło bobra.
Tak, rzeczywiście widzieliśmy dzieło bobra, bobry sobie...
Panie profesorze, nie odbierajmy chleba naszym gościom,
którzy
przybyli do studia. No, ksiądz proboszcz już chce coś naprawiać, już chce coś robić. No dobrze, ale jeszcze, bo msza, ale o 9:00 dopiero. To do mikrofonu w takim razie. Nie? Naprawiać co? Księdza proboszcza? A dobrze, to są ulotki spółdzielcze. To jest spółdzielcze Media Wnet. Ulotka z jednej strony, czym są spółdzielcze Media Wnet, z drugiej strony deklaracja. Zachęcamy Państwa, żeby Państwo przystępowali do spółdzielczych mediów Wnet. Pan profesor Jan Szyszko już jest spółdzielcą. Litka i Marcin Pospieszalscy już są spółdzielcami. Wczoraj próbowaliśmy zdobyć browar nie udało nam się zdobyć browaru, a chociaż piwa skosztowaliśmy, bo to bardzo dobre piwo, prawda, panie profesorze?
Bardzo dobre piwo, browar Czarnkowski, broniliśmy tego browaru i tutaj starałem się państwa poczęstować, ale były trzy. Nie wiem, które żeście próbowali. Było zielone, było czerwone i czarne.
Było ciemno, panie profesorze, chociaż ognisko się świeciło, paliło, więc może było i jakie? Czerwone, zielone
czerwone,
i czarne?
Czerwone, zielone i czarne.
No proszę
i
bardzo.
Wszystko w małych butelkach. I to się opłaca kupować, bo kaucja za butelkę jest 50 groszy, także je dużo dostaje z powrotem.
Gatunkowo bardzo dobre. Patrzę z niepokojem na zegarek. Jest godzina 7:49. W poranku jest tak, proszę państwa, i wiemy o tym, klasyczny poranek. Króciutka rozmowa, muzyka, króciutka rozmowa, muzyka, króciutka rozmowa, muzyka. A tu figa z makiem. Wracamy do źródeł. Teraz proszę, krótka gimnastyka, będę mówił rzeczy bez sensu, żeby nikt nie stracił wątku, proszę sobie nalać kawę, proszę przyspieszyć tempo prac domowych, na razie Jasieniek jeszcze poczeka, bo jest za 10 minut godzina 8, a w naszym studio emerytowany nadleśniczy Jan Krzyszkowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Nie, księdza proboszcza tutaj. Będziemy teraz o polityce rozmawiać. Ważne sprawy będzie.
Ksiądz idzie
ksiądz,
po kawę.
Dobrze, ksiądz idzie po kawę i Marcin Majchrzak, nadleśniczy urzędujący. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jeśli można powiedzieć, poranka Wnet w Radiu Warszawa i w Radiu Nadzieja. Jeśli tak można powiedzieć, to stanęliśmy na Bobrze.
Tak, tu pasjonująca historia o zasobach przyrodniczych naszego regionu, między innymi skierowała się w stronę gatunku również objętego ochroną gatunkową w Polsce, gatunek bobra. Jak wiedzą państwo, 20 lat temu historia tego gatunku była taka, że znajdował się w wysokiej recesji, jego liczebność była w stadium stagnacji lub stadium zmniejszania się, natomiast no między innymi działalność lasów państwowych, te wszystkie działania, o których mówił minister Janczyk, spowodowały, że te zasoby przyrodnicze w Polsce absolutnie się nie umniejszyły, nie pogorszyły, tylko są w stanie co najmniej zachowanym, jak nie znakomitym. I właściwie bóbr jest takim bardzo dobrym wskaźnikiem, bo tak jak mówię, 20 lat temu sam, kiedy zwiedzałem Roztocze, to mówiono się o nim jako gatunku wskaźnikowym, występującym tylko naprawdę w wodach o najwyższej czystości, a dzisiaj okazuje się, że jego ekspansja rozszerzyła się właściwie, można powiedzieć, na wszelkie cieki wodne terenów leśnych, polnych, rolnych, jak i innych. Także jest to taki przykład, że ten gatunek, który był jakby w głębokim odwrocie, no jest dzisiaj już pewną pospolitością, a już bardzo często występującym gatunkiem na obszarze zarządzanym na przykład przez Nadleśnictwo Tłuczno.
Ponieważ jeździmy po Polsce, to jak ktoś wymienia jakąś nazwę, Roztocze, to od razu sygnał w głowie, tak, byliśmy tam 8 dni temu, 9 dni temu, byliśmy na weselu, na poprawinach, poprawin wesela, nalewka z czarnego bzu smakowała doskonale. Wtedy jeszcze w Polsce były upały, potem przyszła fala chłodów. Ludzie tam bawiący się byli bardzo sympatyczni. W tle był przemarsz Jana III Sobieskiego. Tam jest bardzo dużo Sobiesiaków. Rodziny Sobiesiaków pracowały w majątkach sobieskich. A my jesteśmy w Tucznie. Jesteśmy teraz w lesie. W lesie, który jest wielohektarowym zbiorem drzew.
Tak, no las jest oczywiście również, jest przede wszystkim jakby skupiskiem drzew, ale oczywiście nie tylko. Potęga lasu polega właśnie na tej bioróżnorodności, na ilości znacznych gatunków fauny, flory, na całym kompleksie przyrodniczym, którym właściwie jestem zaszczycony jako zarządzający jednostką lasów, że wszystkie nasze poczynania, zarówno w charakterze gospodarczym, przede wszystkim są skierowane na to, żeby te wszystkie cenne zasoby przyrodnicze je zachowywać i powiększywać. I temu służy nasza codzienna działalność.
las zwierząt bez liku. Od szamotu zaczynamy spotykać myśliwych. Nie wiem, czy to jest wielkopolska tradycja, to jest ogólnopolska tradycja, ale pan profesor Jan Szyszko też do tego zbioru należy, od czasu do czasu wyciąga strzelbę, ubiera specjalnie...
Trzeba z czegoś żyć.
Specjalnie uszyty ze skór kożuch, jeśli jest zima oczywiście, siada w samotności i czeka na jelenia. To tak bym powiedział, czeka na jelenia. Jak dowiedzieliśmy się z taśm, które zostały nagrane, działacze PSL-u uważają, że zwierzęta łowne, czyli jelenie, to są wszyscy inni poza nimi, że oni są tymi myśliwymi wyróżnionymi. Wiemy tutaj w Tucznie, proszę państwa, że dzisiaj minister Sawicki poda się do dymisji. Wiemy też, jak działa PSL od 21 lat. Wiemy też, że inne partie nie są wolne od takiego działania. Właściwie pochwała dla panów z PSL-u, że nie przeklinali przy tej okazji, tylko po prostu mówili o konkretach. Ile milionów, kto, gdzie i dlaczego. Tak, panie profesorze?
No i są konkretni bardzo mocno, pragmatycy, także wiedzą, gdzie stoją, chodzą po ziemi.
A państwo dowiedzieli się, w jaki sposób Polska jest zarządzana i tak jest zarządzana od 21 lat. Jeżeli ktoś się dziwi, dlaczego ma tak, jak ma to dlatego, że tak właśnie jest. Nieprawdaż?
No w pewnym sensie tak, no to jest ta realność.
Jak byliśmy w Białymstoku, panie profesorze, to tam siedząc przy stole, przy spółdzielczym stole, nagle pojawiło się nazwisko pana Tomaszewskiego, byłego dyrektora Lasów Państwowych, który przez 5 lat procesował się, był uznany w końcu za niewinnego. Nie wiem, czy nie umorzono całości procesu, ale w Lasach Państwowych się dzieje.
Panie redaktorze, troszeczkę dłużej, bo to 8 lat w ogóle w sumie trwało, gdzie człowiek, który autentycznie starał się działać w kierunku dla dobra polskich Lasów Państwowych, został posądzony o to, że działa na szkodę Lasów Państwowych, że działa na szkodę Polski. No, po 8 latach procesów okazało się, że wszystko było fikcją i temu człowiekowi, jak również leśnikom, bo to byli obrażani leśnicy. To była pewna działalność, żeby pokazać, że polskie lasy państwowe są skorumpowane, źle działają, działają na szkodę Polski. To się nie udało zrobić. Polskie lasy państwowe są rzeczywiście dobrze działającą organizacją, służącą całemu społeczeństwu. I tutaj muszę powiedzieć, że troszeczkę, no w pewnym sensie nawet i żałuję, co się stało z panem ministrem Sawickim, dlatego że pan minister Sawicki jako pragmatyk również kreował politykę rolną w Polsce. No i między innymi tutaj dzięki niemu dopłaty do orzechu były 2300 zł, a dopłata do produkcji, jak mówił, strączkowych ostatnio była około 500 zł. Więc mówię, rzeczywiście kreowanie polityki rolnej było niezwykle duże. Taką interpelację złożyłem, pytałem się, ile wyprodukowano orzechów już z hektara, dlaczego w tej chwili te 5-letnie orzechy się wyrywa, sadzi się w tej chwili jabłonki na 6 RZ, też za 2300. No i niestety pan minister odszedł i nie udzielił mi odpowiedzi, a żałuję tego.
To jest, niestety musimy spełniać warunki poranka, czyli komunikować. Co jest RZ na siódemce?
RZ to jest taka gleba, już która tylko tutaj i pan burmistrz jest, i pan nadleśniczy wie, tylko i wyłącznie nadaje się na zalesienie.
Ale co, ale trzeba te orzechy wyrywać, bo już 5 lat to za długo w tej ziemi.
Nie, no bo już sobie... właśnie to jest pytanie, bo ja zacząłem czytać, bo to jest gatunek obcy, Juglans regia, który teoretycznie jest obcy dla polskiej flory, natomiast równocześnie przeczytałem, że jak jest szczepiony, to już po 4 latach potrafi owocować. Więc zapytałem się pana ministra, ile ton orzechów zebrał z tego hektara i dlaczego już się kończy okres zbierania orzechów, a zaczyna się sadzenie jabłonek, prawda, w tej chwili. I znowu za 2300. Okazało się, że orzechy spadły w cenie, dopłaty przeszło na 300 zł od hektara, no więc w związku z tym opłaca się wyrywać orzechy i zasadzić jabłonki.
To jest ten problem z... Ale to duży
są
problem
zakręty Unii.
Unijne zakręty i duży duży problem w ogóle w polityce rolnej. Może będziemy mieli czas. No tak, tak wyglądają kapcie księdza proboszcza, naprawdę? Jak? No co się tam stało?
No to jamniki.
To jamniczki pogryzły kapcie. A, no tak, 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 tak.
I dlatego żeśmy płot postawili.
Panie profesorze, 7.59 to tylko powiedzmy, te lasy państwowe, ktoś coś kombinuje, coś chce z nimi zrobić, cały czas są
tak,
kombinacje.
Tak, cały czas jest pewna, powiedzmy, taka konsekwencja działania.
Jaka konsekwencja działania?
Żeby lasy państwowe, które mają ogromny majątek, żeby ten majątek jeszcze bardziej racjonalnie zagospodarować, czyli powiedzmy pragmatycznie przejąć w parę prywatnych rąk, prawda, i żeby zaczęły służyć paru osobom, czyli, a nie całemu społeczeństwu.
Czyli takie rozmowy, które mamy teraz a propos tego, co się działo w jednej z spółek. Wiem, że godzina 8, wiem, że godzina 8. Też dotyczą lasów państwowych.
Ależ oczywiście, że tak.
Panie, a jakie nazwiska tam są wymieniane?
Panie redaktor, no pierwsza próba taka była ad hoc. Ja pisałem program AWS-UW, to jeszcze wtedy byłem w rządzie Jerzego Buzka. Pierwsza próba taka była ad hoc, powiedzieć, a to zróbmy sobie z lasów jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. I to w oklaski w Radzie Ministrów, świetny pomysł, prawda? Już żadna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa nie przeżyła, wszystko jest sprywatyzowane. Wtedy udało się to obronić, powstał społeczny projekt obrony lasów, minister przestał być ministrem, to prawda, ale się lasy uratowało. Następna próba to jest włączenie lasów do sektora finansów publicznych, to 2 lata temu. To już tutaj pan premier Tusk działał w tym kierunku z ministrem Rostowskim. No, 1 200 000 podpisów, błyskawiczny zbiór, odeszli od tego dość.
I teraz cisza.
Nie cisza, panie redaktorze. W tej chwili trzeba znowu, pan minister Rostowski myśli z panem premierem, w jaki sposób tutaj wzmocnić budżet państwa, tej Zielonej Wyspy, prawda, która się tak co nieco w kolorze zmieniła, prawda, i się okazuje, że teraz dobrze było sprzedać co nieco lasów i zasilić budżet państwa. No i w związku z tym znowu poszły interpelacje w tym kierunku. Dlaczego sprzedawać coś, co jest teoretycznie niedochodowe? No i o ile pan minister Rostowski i pan premier Tusk będą patrzyli tylko na pieniądze, które i szelest pieniędzy będzie im przyświecał, to rzeczywiście lasy zostaną skończone, dlatego że rolą lasów państwowych jest zapewnienie dóbr całemu społeczeństwu, czyli bezpieczeństwo ekologiczne.
Szelest pieniędzy, pustych pieniędzy, które drukowane są namiętnie przez drukarze i centralne banki. To teraz my z szyfrem mówimy. Tak. Drukarz, Warszawa. Minęła godzina 8, czas na serwis Radia Wnet.
Serwis Radia Wnet. Minęła 8, Marcin Wikło, witam i zapraszam na serwis Wnet. Są taśmy prawdy PSL-u, jest też pierwsza dymisja. Marek Sawicki, minister rolnictwa, po spotkaniu z wicepremierem i szefem PSL Waldemarem Pawlakiem oznajmił wczoraj, że odda się dziś do dyspozycji premiera. To pierwsza ofiara personalna wybuchu tzw. afery taśmowej, ujawnienia przez media nagranej rozmowy prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Władysława Serafina i byłego szefa Agencji Rozwoju Rolnego Władysława Łukasika. W opublikowanej w poniedziałek w Pulsie Biznesu rozmowy padają zdania o układach, nieprawidłowych przetargach i innych nadużyciach finansowych w instytucjach państwowych związanych z rolnictwem i z Agencją Rozwoju Rolnego. Po wybuchu afery dziennikarze, prokuratura i CBA szukają potwierdzenia faktów z ujawnionych nagrań. Wczoraj posłowie PiS pojawili się w siedzibie Elewaru, spółki należącej do Agencji Rozwoju Rolnego, o której mowa w nagraniach. Przemysław Wipler, który był wczoraj w Elewarze, mówi, że sprawa jest wyjątkowo skomplikowana.
Stwierdziliśmy fakt, że pan dyrektor generalny Andrzej Śmietanko ma 3% udział w zysku spółki, która stanowi jego nagrodę. To, że zarabia on więcej niż jego przełożony, czyli prezes spółki. Potwierdziliśmy też, że faktycznie miało miejsce projekt zakładania spółki zależnej podmiotu zależnego przedstawicielstwa Elewaru na Mołdawii, o czym mówili obaj nagrani panowie.
Dochodzenie poselskie w Elewarze ma trwać także dzisiaj. Parlamentarzyści mają mieć wgląd w kolejne dokumenty. Setki uczestników przybędą na pierwszy kongres nowej ewangelizacji, który odbędzie się pod koniec lipca w ramach przystanku Jezus w Kostrzynie nad Odrą. Głównymi punktami wydarzenia będą debaty z naukowcami i duchownymi, koncerty, modlitwy i rekolekcje prowadzone przez ewangelizatorów brazylijskich slumsów. Przystanek Jezus, organizowany po raz 13 podczas festiwalu Przystanek Woodstock, to szansa, by naładować duchowe akumulatory, mówiła podczas konferencji prasowej Monika Przybysz, rzecznik Kongresu Nowej Ewangelizacji.
Doświadczenie spotkania z ojcem Enrykiem i ojcem Antonello to są niezwykle bogate w przeżycia rekolekcje. A więc myślę, że tutaj głębokie owoce przemiany wielu ludzi, którzy będą potem uczestniczyć w przystanku Jezus, czyli naładowanie takich akumulatorów, żeby potem ci młodzi ludzie idąc do przystanku Woodstock mieli z czym iść.
Wśród nowych narzędzi ewangelizacyjnych zostanie zaprezentowana m.in. mobilna parafia, czyli propozycja nowoczesnego sposobu komunikacji wewnątrz parafii. Natomiast prowadzący kongres skorzystają z nietypowego trójdzielnego ekranu, mówi ksiądz Artur Godnarski, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski do spraw nowej ewangelizacji.
Dzięki temu będziemy mogli obserwować konferencję w zupełnie nowym wydaniu, dlatego że trójdzielny obraz będzie powodował to, że będziemy mogli widzieć cytaty, którymi posługuje się mówca, w drugim oknie będziemy widzieć mówcę, a na środku na przykład będzie konkluzja danego nauczania.
Gośćmi specjalnymi kongresu będą m.in. arcybiskup Rino Fisichella z Rzymu, ojcowie Enrique i Antonello z Brazylii, a także profesor Jan Grossfeld i dr Tomasz Żukowski. Czarne koszule na największym zakręcie w historii. Zamiast w piłkarskiej ekstraklasie walcząc o najwyższe cele, w przyszłym sezonie Polonia Warszawa rywalizować będzie na boiskach B-klasy. To efekt decyzji właściciela drużyny skonwiktorskiej, przedsiębiorcy Józefa Wojciechowskiego, który postanowił sprzedać 100% akcji klubu Józefowi Królowi, prezesowi grupy Ideon. W ten sposób powstał nowy, kuriozalny twór o nazwie KP Katowice SSA, który swe mecze rozgrywać będzie na stadionie w Sosnowcu lub w Krakowie. Wszystko odbyło się w majestacie prawa. Przeciwko zaskakującej fuzji są kibice Polonii Warszawa, którzy wczoraj uniemożliwili przeprowadzenie konferencji prasowej, na której fuzja miała być ogłoszona. Protestują także fani GKS-u Katowice. W specjalnym oświadczeniu napisali m.in.: kategorycznie sprzeciwiamy się jakimkolwiek fuzjom, połączeniom czy wchłanianiem innych podmiotów, które skutkowałoby uzyskaniem awansu w sposób niesportowy oraz przyczyniłoby się do niszczenia innych klubów piłkarskich. Polonia jest jednym z najbardziej zasłużonych klubów dla polskiego futbolu. Powstała w roku 1911, dwa lata po nieistniejącej już Koronie Warszawa. Dziś jest najstarszym klubem w stolicy, starszym od mającej więcej trofeów na koncie i cieszącej się większym poparciem władz miasta Legii. Polonia dwukrotnie zdobywała mistrzostwo kraju, trzy razy wicemistrzostwo, dwa razy sięgnęła po Puchar Polski.
To był serwis Radia Wnet.
To był opowiedziany skandal w serwisie Radia Wnet, skandal związany z Polonią Warszawa, czarne koszule na znak pamięci o powstaniu warszawskim, a teraz nie wiadomo co, to jest właściwie zdarzenie podobne do zdarzenia, o którym opowiadał profesor Jan Szyszko, wyrywanie orzechów po to, żeby posadzić inne drzewko, żeby dostać dopłatę. To jest taki fragment tego zwariowanego świata, którego nie ma w Tucznie, bo w Tucznie wszystko jest takie, jak przed wiekami. Jest drzewa rosną, jest kościół gotycki, jest burmistrz, jest władza, jest nadleśnictwo, są mieszkańcy, są. Wszystko jest w takim naturalnym porządku. Naturalny porządek rzeczy w poranku, czyli muzyka. Po raz pierwszy w dzisiejszym poranku będzie muzyka w czasie naszego programu. To jest muzyka, o której Państwu opowiadamy. To jest muzyka Skrzydłowca, taka kapela. Ksiądz proboszcz jej jeszcze nie zna. Kapela nazywa się Sabaka Niewirna. To są młodzi ludzie, trochę punk rock, trochę inna melodia, pewno ani nadleśnicy, ani pan profesor, ani ksiądz proboszcz, ani burmistrz, który już jest w naszym studio, nie są punk rockowcami, ale tego warto posłuchać, tak jak w Szydłowcu, panie profesorze, o czym rozmawialiśmy wczoraj przy ognisku przez chwilę, jest stary browar, dach się zawalił, ściana solidna, browar do kupienia, do zrekonstruowania, do rewitalizacji, bo jak nie będziemy rewitalizować, to nie będziemy mieli nic.
To jest optymizm, będziemy mieli co robić, panie redaktorze.
Będziemy z panem profesorem robić browar, więc jest jakaś nadzieja. Miód 10-letni, nalewki, browar, jakoś to będzie, jakoś przetrwamy i jeszcze z nadzieją, że Polonia Warszawa znów będzie klubem warszawskim. Posłuchajmy piosenki z Sabaki Niewirnej. E Trąbki, Jam Session w Szamotułach. Niewirna Sabaka. Ksiądz proboszcz zaakceptował. Od jutra będzie wykonywane Wróć Jasieńku w wersji punkowej. Tak? Jest pieczątka? Jest imprimatur? Dobrze, jest imprimatur.